Włodzimierz Laszkiewicz, dzień dobry, witam w ogrodowej strefie. Furtkę otwieramy z Agnieszką Huben-Żukowską. Obiecaliśmy Państwu, że pojedziemy do Kasi Irysowej. No i jest z nami Katarzyna Zalewska, dzień dobry. I my u niej jesteśmy, a za furtką wielkie, ogromne pole irysów.
Jakie kolorowe. Ja miałam ogromny zachwyt 2 tygodnie temu i tydzień temu tym polem, które tam poniżej się znajduje.
Teraz one już przekwitły.
Tak.
Cokolwiek.
Irysy niskie przekwitły, ale teraz tutaj jesteśmy na polu irysów wysokich i chyba mam jeszcze większy zachwyt.
A ja Cię pytałem, ale dlaczego irysy? Bo przecież one są troszeczkę już teraz de mode, prawda?
To znaczy...
Tak się trochę kojarzą z ogrodem babcinym.
W sumie tak, natomiast...
A Kasia Zalewska na babcię nie wygląda.
Jeszcze troszeczkę. Jest taka grupa irysów, które noszą nazwę taką zbiorczą irysy historyczne i to są te irysy, które pamiętamy właśnie z babcinych ogrodów. To są węższe płatki, to są mniej kwiatów na jednym pędzie, natomiast te, którymi ja się zajmuję, to są już irysy jakby takiej nowej generacji, bogatsze kwiaty. One są co prawda troszeczkę słabsze w przetrwaniu, że tak powiem, niż irysy historyczne, natomiast są bardziej spektakularne zdecydowanie.
Skąd się te irysy wzięły? Naturalne dziennikarskie pytanie.
Jak większość rzeczy w naszym życiu, z przypadku. Mhm. Jeszcze w Anglii mieszkając, organizowałam nowy ogród i dostałam od mojej sąsiadki właśnie jeden z takich historycznych, niebieski, fioletowy. No i tak sobie wymyśliłam, że fajnie by było, gdyby rosły 3 kępy obok siebie, kępa białych, kęp żółtych, brązowych, bo tylko o takich wiedziałam, właśnie wspominając ogrody babcine. Natomiast weszłam do internetu, żeby coś tam właśnie kupić, no i...
Niebieskich nie było?
Iluminacja. Były niebieskie, ale zdecydowanie inne, zdecydowanie w większym wyborze, w innym kształcie. Szczerze mówiąc, ja nie wiedziałam, że takie rysy w ogóle istnieją. No i jakoś tam właśnie drogami internetowymi skontaktowałam się z innym hodowcą polskim i on mi troszeczkę zasugerował krzyżowanie. No i tak to się jakoś tam zaczęło kręcić.
Jak to zasugerował krzyżowanie?
Długo rozmawialiśmy, a on wie, że ja lubię wyzwania, znaczy wtedy już wiedział, że ja lubię wyzwania i doszedł do wniosku, że jeżeli mnie tak ujęły irysy i...
Powiedział, Kasia, zapylaj?
Kasia, zapylaj. Mniej więcej tak to brzmiało. Tak dokładnie to brzmiało. Bo ja mam coś takiego jak kompulsywne kupowanie, jeżeli coś mnie zachwyci. Więc zaczęłam kupować tego bardzo dużo i wtedy właśnie Robert stwierdził, że skoro mam tego tak dużo, to mogę wykorzystać ten fakt i zacząć zapylać. I dokładnie tak powiedział,
a może tworzyć być swoje odmiany.
Swoje odmiany nowe, tak. Tak to wygląda.
Kasia, powiedz, ile już masz swoich nowych odmian?
Jak zwykle problem z cyferkami u mnie jest. Koło 30 wysokich i niskich. Mniej niskich, ponieważ niskimi zajęłam się dopiero kilka lat temu. Zresztą miałam przerwę 3-letnią ze względu na przeprowadzkę. Nie bardzo mogłam cokolwiek robić. No więc w tych pierwszych, powiedzmy, 8 latach około 20 kilku.
Bo co ty robiłaś tam w tej Anglii? Zakładałaś ogrody?
Nie. Ja do Anglii pojechałam na 2 tygodnie.
Rozumiem, to się przeciągnęło.
To się przeciągnęło troszkę, bo poznałam mojego aktualnego męża.
Bo Katarzyna, proszę Państwa, jest dwunazwiskowa. Katarzyna Zalewska-Taylor.
Tak, od niedawna.
Proszę bardzo.
Od niedawna, chociaż mąż jest, że tak powiem,
od 14 lat
tak. Partnerem Kasi, tak? Mm. Także Kasia, tutaj trzeba gratulacje złożyć, bo jest młoda panna.
No, w Sylwestra ubiegłego roku.
A, to wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Tak, to jest.
I przywiozła swoje dzieci.
I przywiozłam swoje dzieci w ilości około wtedy 600 odmian.
Stamtąd, tak?
Stamtąd. To było bardzo skomplikowane.
Powiem, bo tam szczerze, miałaś jakieś już poletko? Tak?
To znaczy ja nie miałam tam poletka, ja miałam wszystkie irysy w ogrodzie, co dla ogrodu to był duży plus, bo on był bardzo bogaty dzięki temu. Natomiast pod kątem praktycznym to było bardzo, bardzo trudne. Zajmować się krzyżowaniem, bo wiadomo, że potem trzeba gdzieś wysadzić siewki, więc warzywnik, który miałam, został też zaanektowany
przez irysy.
Przez irysy, tak.
Ale to robisz hobbystycznie, można powiedzieć?
Tak, tak.
Dla własnej satysfakcji,
dla
przyjemności?
Dla własnej satysfakcji, przyjemności.
No, nie prowadzisz irysowego ogrodnictwa, chociaż to wygląda jak poletko doświadczalne. Jakbyśmy byli na jakiejś...
Daj szansę Kasi się rozwinąć tutaj na polskim rynku i dobrze. Za chwilę mam nadzieję, że ona zaleje nasze ogrody irysami, bo proszę Państwa, my tutaj stoimy przy polu i dosłownie tutaj od białego przez kremowe, w różne odcienie właśnie białego, różu, łososiu, fioletu, żółci, tak, aż do bordo i pomarańczu tutaj się mieni, także Kasia tutaj szaleje z tymi odmianami. A powiedzmy sobie, że tutaj te irysy, które widzimy, no to nie są jeszcze te odmiany zatwierdzone. I także to jest poletko doświadczalne.
To są siewki dopiero, czyli to, co wyrosło z nasion, które zostały, że tak powiem, skrzyżowane.
Bo jaka to jest procedura?
Ach, procedura. Powiem tak, dzięki irysom, a może odwrotnie, chciałam się nauczyć cierpliwości troszeczkę i może dlatego też zaczęłam krzyżować, ponieważ cała procedura trwa około 4-5 lat.
Ho, ho.
Czyli od momentu skrzyżowania, czyli przeniesienia pyłku z rośliny tatusia na znamie słupka rośliny mamusi.
Mam nadzieję, że dzieci tego nie słuchają.
To jest przecież bardzo grzeczne.
To jest właśnie, niech słuchają, to jest właśnie...
Mówimy tylko o przenoszeniu pyłku.
Moje dziecko, tak jak mówiłam w zeszłym spotkaniu, tutaj też ma swój jeden kwiat, który został zapylony i jest...
Ja na to zrobiłam.
I jest mamusią chrzestną. Kasia tutaj własnymi ręcyma, że tak powiem, ale dziecko moje wybrało dwa kwiaty, które zostały skrzyżowane.
Krzyżujesz przypadkowo, czy w tym jest jakaś myśl?
Są dwie szkoły tak naprawdę. Jedna szkoła to taka bardzo analityczna, kiedy pod kątem genetycznym śledzimy rodziców, śledzimy dziadków danej odmiany. Wiadomo, że genetycznie najwięcej. Jednak
tworzy
po dziadka...
się irysowe drzewo genealogiczne?
Coś w tym stylu, tak dokładnie. Jak wiadomo, najwięcej dziedziczymy tak samo rośliny, jak i ludzie po dziadkach, więc... Im głębiej jakby w genealogię, tym ciekawiej, tym więcej informacji mamy na temat danej odmiany. I można do tego podchodzić tak, analizując, jakie krzyżówki dały jaki kwiat, jakie kolory, jaką odporność, jaką siłę rośliny, bo to wszystko się bierze pod uwagę. I to jest jedna szkoła. Moja szkoła to jest taka troszeczkę wolnoamerykanka, bo moje krzyżowanie polega na tym, że biorę sobie po prostu...
Dwa kwiaty?
Duży kubek kawy i myślę, co z czym ładnie będzie wyglądać. Tak to mniej więcej u mnie wygląda.
I co potem z tego wychodzi?
No i potem z tego wychodzi...
Bo bywa różnie.
Bywa różnie. Wychodzi z tego to, co widzicie. Jakby zasadą jest, że powiedzmy około 10% skrzyżowania danego roku takich siewek zostaje do obserwacji. Czyli idziemy przez takie pole i określamy, że ten jest idealny, więc zostawiamy go od razu do obserwacji. Ten na przykład ma wspaniały kwiat, ale zbyt słabe łodygi albo słabe liście. I jeszcze próbujemy działać, czyli robić kolejne krzyżowanie z inną odmianą, która wzmocni jakby genetycznie roślinę pod danym kątem. No, mniej więcej wiadomo, która roślina jak wygląda, więc to już nam
dużo mówi.
Dwie
podobne, ale jedna cokolwiek słabsza, tak?
Dokładnie.
A druga mocna.
Albo na przykład krzyżujemy jeszcze raz z inną odmianą, co nam wzmocni pęd kwiatowy, da więcej rozgałęzień, albo da mocniejsze liście, albo da silniejsze płatki kwiatów. I tak, aż osiągniemy taki efekt, który nas zadowoli.
A potem otrzymujesz czystą linię.
A potem otrzymuję coś, co mi się podoba.
Co jest powtarzalne.
Zwykle wtedy czekamy rok, czasem dwa.
Tutaj się wetnę. Mhm. Bo te pozostałe 90% to wcale nie są brzydkie irysy. One też są piękne.
No są piękne, ale tutaj chodzi...
Ale nie są idealne.
Tak. Ale tutaj chodzi też, żeby to było potem powtarzalne, jak powiedziałem.
To znaczy, jeszcze potem obserwujemy 2 lata. Czy dana roślina, że tak powiem nieelegancko, powtórzy cechy. Czyli czy w następnym roku to kwitnienie będzie takie same. Bo zdarza się czasami, że jest gorsze, ale zdarza się też, że jest lepsze. Bo jest lepsza pogoda, bo mniej słońca, a wiadomo, że jak jest chłodniej, to one się fajnie trzymają. Wtedy, kiedy już jesteśmy pewni, że to jest dokładnie to, że powtórzyło cechy po raz wtóry bądź kolejny, wtedy taką roślinę można zarejestrować.
I ty masz swojego rodzaju irysowy bank genów?
Nie, to tak nie działa.
A co, zarejestrowałaś, a potem to roślina zginęła?
Nie, to potem idzie do dobrych ludzi.
W ten sposób?
Tak. Ja sobie zostawiam część, no żeby mieć to, co udało mi się gdzieś tam stworzyć, więc mam tam taką część, gdzie są tylko moje odmiany.
A jak oni zgubią etykietkę z nazwą, to,
to jest
po
u mnie.
Wszystkim.
To jest
u ciebie jest.
To jest wtedy u mnie. A jeżeli chodzi o rejestrację jakby bank danych, to rejestrujemy to, to znaczy jest kilka opcji rejestrowania, natomiast taką najpewniejszą jest rejestrowanie w Irysowym Związku Amerykańskim. Oni prowadzą bazę danych irysów z całego świata i tam się właśnie rejestruje te nowe odmiany u nich. I one są, już funkcjonują jako dana odmiana takiego a takiego autora. Wysyła się formularz, który zawiera wszystkie dane, wszystkie cechy charakterystyczne rośliny.
Ale tu może jeszcze warto też powiedzieć, że jak Kasia skrzyżuje te dwie rośliny ze sobą razem, to z tych wszystkich nasion, z jednego kwiatka, tak powiedzmy sobie, z każdego nasionka może wyjść coś innego. I to jest niesamowite, bo te kępy, które my tu oglądamy, zaraz się przejdziemy, to zobacz Włodku, w każdej kępie masz inne kolory, a jedna kępa to jest wysiane nasiona z jednego kwiata. I niesamowite jest to, że Kasia też przychodzi teraz co rano i patrzy, co tu wyszło nowego.
Koło szóstej tak przychodzisz?
Tak, to jest ta niespodzianka, co z tego jednego kwiatu wyszło. I jak my tutaj patrzymy sobie, zobaczcie na jedną kępę, no to mamy tak, to mamy irysy, które są w odcieniach herbaty, a obok jest fioletowy i to jest wszystko z jednego kwiatu. Więc to jest niesamowite. Każdy tutaj
cały
może
czas
barw...
Pytam Kasię, jak uzyskać tę powtarzalność, tak. I trochę się pogubiłem, przyznam.
Tak naprawdę się nie da uzyskać takiej samej rośliny, krzyżując dwie takie same, te same odmiany jakby po raz wtóry.
To już potem musi być przez podział kłącza.
Potem tylko tak? przez podział kłącza można je rozmnażać, żeby mieć dokładnie tę samą odmianę, ponieważ przy krzyżowaniu nie jesteś w stanie na przykład przenieść taką samą ilość pyłku na przykład, a inna ilość pyłku to już jest inny kolor, bo to są już inne kombinacje genetyczne. Czyli nie wystarczy wziąć dwie odmiany i je razem złożyć do siebie, żeby mieć taką samą krzyżówkę w przyszłości. Czyli można krzyżować na przykład kilka razy te same irysy nawet.
Tworzenie nowych odmian to wydaje się być wyższą szkołą jazdy, ale to tak naprawdę może robić każdy w swoim ogrodzie.
Tak naprawdę może to robić każdy, kto ma taką powiedzmy podstawową wiedzę na temat krzyżowania. Irysy... To znaczy, może trochę za daleko poszłam, mówiąc, że może każdy, ponieważ irysy wbrew powszechnej opinii nie są roślinami łatwymi. Te historyczne odmiany, tak.
Natomiast... No te historyczne, one, za przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie, rosną jak głupie.
Tak, tak dokładnie jak szczaw przy drodze, one tak rosną. Z tym, że zwróć uwagę, że jeżeli one są nieprzesadzane przez kilkanaście lat, a bardzo często tak się zdarza, że się je sadzi i zapomina, one przestają z czasem kwitnąć.
Bo wydaje się, że dają radę.
Wydaje się, że dają radę, natomiast w międzyczasie...
Tych długich, zielonych liści jest bardzo dużo.
Liści jest coraz więcej, natomiast kwiatów jest coraz mniej.
No i właśnie to jest może dobry moment, żeby podpytać Kasię.
Co robić?
Tak naprawdę, co robić, żeby te nasze irysy w ogrodach kwitły? Jaką lubią ziemię? Jakie lubią podlewanie? Czy nawozić, czy nie nawozić? Gdzie sadzić? Myślę, że jesteśmy w najlepszym miejscu, żeby właśnie podpytać. Niby się zdawało takich podstawowych rzeczy.
No to zrobimy małą przerwę, dobrze?
Dokładnie.
Na kawę, herbatę. A za chwilę zapytamy, jak hodować irysy. Katarzyna Zalewska-Taylor, Agnieszka Chobene-Żukowska, która dzisiaj ho-ho, do niej niepodobne, mniej mówi, co się stało, ale poszła teraz w irysy. Okay. Prawdę mówiąc, Kasiu, irysy kojarzą mi się z czymś innym. Irysy kojarzą mi się z dzieciństwem.
Prawda?
Były takie cukierki irysy.
Takie cukierki, takie bardzo miękkie, ciągnące.
I mówiło się, irysy. Że tygrysy idą na irysy.
Tak. Ale niestety nie ma już tych irysów. Musimy się zadowolić tymi kwiatami? Ogrodowymi.
Z roślinami to chyba nie miały nic wspólnego.
Nie, zdecydowanie nie.
Zdecydowanie. Co tam mówisz?
Ja wolę te kwiatowe.
Agnieszka woli te kwiatowe. Agnieszka w irysach.
Widziałaś tutaj, ile kwiatów na jednym krzaczorze?
To jest irysowe wydanie Ogrodowej Strefy Radia Gdańsk. Agnieszka Chobene-Żukowska chodzi, podziwia smoka u Katarzyny Zalewskiej-Taylor. Dzisiaj jesteśmy na jej irysowym polu.
A ten jaki piękny, a tamten jaki piękny, a tamten jeszcze piękniejszy. Cudo, proszę Państwa. Irysy trzeba sadzić w ogrodach. To jest super czas. Teraz właściwie jesteśmy w takim etapie, że coś kończy kwitnąć, coś zaczyna kwitnąć. Natomiast irysy właśnie w tej chwili są w pełnym rozkwicie, właśnie te
Ale
wysokie.
Nie wszystkie, tak? Bo niski już przekwitły.
Te niski już przekwitły, o tym tutaj Kasia nam opowie, bo są i niskie, i średnie, i wysokie. Ona szaleje tutaj z niskimi i z wysokimi, ale wiem, że też za średnie się dziewczyna zabiera.
Tak to jest, Kasiu?
Jest szansa, że będzie więcej od nam.
Tak, dokładnie. Ponieważ te irysy niskie, one zaczynają kwitnąć około 3 tygodni wcześniej. Czyli wtedy, kiedy zaczynają kwitnąć krokusy, to zaczynają wychodzić pędy kwiatowe irysów niskich.
I to są te tradycyjne?
Nie. To są irysy,
jedna
które wyglądają...
Jedna z drugim nie ma nic wspólnego, tak?
Tak. To nie ma nic wspólnego. Irysy niskie to są irysy do 40 cm wysokości. Jako, że one są niskie, to kwitną wcześniej. I chyba właśnie te niskie irysy najbardziej cieszą, bo to są pierwsze kwiaty tak naprawdę.
Trochę tak.
Więc one w związku z tym też przekwitają wcześniej po jakichś... No to zależy od pogody, rzecz jasna. No ale zazwyczaj 3 tygodnie później rozkwitają irysy wysokie. Teraz jesteśmy na etapie irysów wysokich, niskich już praktycznie nie widać.
Te wysokie też chyba już niedługo przekwitną.
Ale zobacz, na niektórych pędach dopiero właśnie te szczytowe pąki rozkwitły, a poniżej Kasia tu ma takie odmiany, że proszę Państwa, z jednej łodygi, no wychodzi tutaj, akurat stoję przy takim, który ma 5 kwiatów, ale niektóre tam mają jeszcze więcej na jednej łodydze, a z takiej...
Do 9 kwiatów.
Dokładnie. A
do 9?
Tak. Coś niesamowitego. Wyglądają prawie jak storczyki, a z jednej kępy tych kwiatostanów wychodzi no, znacznie więcej. No ale mieliśmy Kasię podpytać, jak te rośliny sadzić, bo tutaj wiele mitów się pojawia, że tam pąkiem w stronę północną, południową i ja tutaj też powiem szczerze, jak zaczęłam przygodę swoją pierwszą z irysami, to strasznie się tym martwiłam, bo na każdej stronie grozili, że to tak powinno rosnąć, a nie inaczej.
Przede wszystkim na to, co ja zwróciłem uwagę, to ty, Kasiu, nie masz tu jakiejś specjalnej ziemi. To jest właściwie glina.
To jest właściwie glina. Glina jest doskonała dla irysów, ponieważ jest bogata, natomiast w głębszej strefie. Ponieważ irysy generalnie zachowują się trochę jak wczasowicze na pomoście, czyli lubią mieć nogi w wodzie, ale kolana nad wodą.
A w ten sposób?
W ten sposób. Czyli kłącze powinno mieć glebę dobrze przepuszczalną, najlepiej piaszczystą.
I ta zbita glina na powierzchni im zupełnie nie przeszkadza?
To znaczy ta zbita glina na powierzchni im o tyle przeszkadza, o ile jest mokro. Ponieważ kłącze powinno być otoczone dobrze przepuszczalną ziemią, ponieważ i kłącze irysowe nie znosi wilgoci. One się lubią wygrzewać na słoneczku, natomiast jeżeli glinę mamy głębiej, to wtedy jest idealnie, bo wtedy korzenie mają z czego czerpać.
Ale co może mieć glina?
No,
gliny, przepraszam, ale nikt nie kojarzy, prawie nikt nie kojarzy
Włodku,
z dobrą ziemią.
Ale ile razy ja powtarzam, że glina to jest ziemia, która ma mnóstwo składników pokarmowych. To jest naprawdę bogata gleba, z tym, że problem polega na tym, że nie ma w niej za dużo materii organicznych. Więc my się cieszymy na irysy u nas w Trójmieście, bo my żyjemy na samej glinie i piasku. A więc tym bardziej zachęcam właśnie do sadzenia irysów, bo tak naprawdę nasze ziemie są idealne do irysów, a żeby wzbogacić troszeczkę tą strukturę samą ziemi, żeby odprowadzić właśnie tą wodę, możemy troszeczkę dodać materii organicznej, czy właśnie zaściółkować, żeby nie było tych kwasów, ale pamiętajmy o tym, żeby właśnie te
zaściółkowana glina, to byłby dobry patent, tak?
To byłby dobry patent, bo właśnie wprowadzamy materię organiczną do gleby, ale właśnie chodzi o to, żeby te kłącze nie było posadzone też za głęboko, żeby ono nam nie wygniwało.
Tak, i żeby było na słoneczku, bo tak jak mówiłam, wierzchnia część kłącza powinna wychodzić ponad poziom ziemi.
Irys lubi rosnąć wysoko nad ziemią.
Dokładnie, i bardzo lubi słońce. I co jest jeszcze istotne i co chyba warto, o czym warto wspomnieć, to to, że irysy wcale nie lubią gleb bogatych. A już na pewno w 100% mogę to stwierdzić, nie lubią przenawożenia. Irysy są kapryśne, irysy bardzo często łapią różnego rodzaju choroby, a im bardziej karmimy je dodatkowymi nawozami, odżywkami i tak dalej, tym są słabsze i bardziej i mniej odporne na choroby.
I tutaj moja buzia się śmieje, bo w moim ogrodzie irysy rosną po prostu świetnie, bo ja nie nawożę, tak? U mnie od czasu do czasu pojawia się granulowany oborniczek, ale tylko pod te rośliny, które tego potrzebują. Czyli znowu bardzo się cieszę, tutaj uśmiecham się, bo moja teoria tego, że nie przenawozimy, jest tutaj przez Kasię potwierdzona.
Ale u mnie też rosną świetnie i to w tym takim takim najbardziej zaniedbanym kącie.
No właśnie, bo nie nawozisz za dużo, czyli one nie wyciągają się do góry, same muszą walczyć, to są mocne rośliny, zahartowane i dlatego rosną świetnie.
Ale jeżeli chodzi o kwiaty, to nie mam takiego sukcesu, Kasiu, jak ty.
Ja myślę, że gdybyś troszeczkę popracował nad krzyżowaniem.
Ale też Agnieszka mówiła, że irysy należy przesadzać, tak? Dzielić.
Tak, 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 ponieważ...
Po pewnym czasie ty mówiłaś, Kasiu, tak?
Tak, jak chyba wspominaliśmy wcześniej.
Kwiaty zanikają.
Kwiaty zanikają, ponieważ irysy nigdy nie kwitną z kłącza, z którego już raz zakwisły. Do starego kłącza, na stare kłącze jakby narastają kłącza boczne i z tych rosną kolejne kwiaty, kolejne pędy kwiatowe. W związku z powyższym...
Już takie bezobsługowe rośliny.
Nie, niestety nie. Taka kępa irysowa robi się coraz gęstsza. Więc kłącza nie są w stanie się bardziej rozrastać i jeżeli małe jest kłącze, to daje mały pęd kwiatowy. Z czasem jest tak ciasno, że zaprzestają w ogóle kwitnienia. W związku z czym raz, powiedzmy, na 4-5 lat, w zależności czy są to irysy wysokie czy niskie, w zależności w jakiej glebie rosną, bo to wiadomo, też jest inny przyrost kępy wtedy.
Przesadzamy je. Trzeba podzielić, tak?
Tą kępę trzeba wykopać, podzielić, odpowiednio poprzycinać, przyciąć liście, żeby jakby roślina całą energię spożytkowała na ukorzenianie, a nie na tworzenie nowych liści. I wtedy sadzimy już oddzielnie, w odstępach powiedzmy wysokie, w granicach 40-50
cm. Agnieszka mi to pokazywała 2 tygodnie temu, że zostawiamy jakieś tam 15 cm zielonego, tak, od góry, tak?
Tak, tak.
Potem obcinamy też tę brodę, to znaczy...
Korzenie przycinamy.
To znaczy przycinamy korzenie?
Korzenie.
Że tworzą taką brodę.
Jest, tak, szansa, że nasi słuchacze 2 tygodnie temu zrozumieli, aha, jak mają zrobić sadzonkę,
ja,
z
irysa. Ja to widziałem.
Ale opowiadasz Kasi w 3 słowach, zobacz, przekazujesz to, co ci pokazałam i Kasia, słuchaj, doskonale.
Ale na wszelki wypadek może nie mówmy, że obcinamy brodę, ponieważ, bo broda to jest, irysa, to jest taka bródka, która jest na dolnym płatku irysa i to się nazywa bródka i stąd jest nazwa irysy bródkowe.
To futerko tutaj, czyli pięknej urody w każdym irysie, też zobaczcie w innym kolorze i to chyba też
bo
nadaje
irysy
tego
wystawiają
uroku.
Niektóre płatki jak takie wielkie, ogromne języki, tak?
Tak.
A na tym płatku językowym jest jeszcze mały języczek.
Mały języczek, czyli bródka. Taka gąsienica.
Tak, coś takiego, tak, usierścionego.
Usierścionego właśnie.
A my tu dochodzimy z moją córeczką też, która właśnie mówię, że jest mamą chrzestną jednego z irysków i też młoda, 12 lat, a się zachwyca, więc po raz kolejny zachęcamy do sadzenia irysów, bo one będą świetnie rosły u nas w okolicach Trójmiasta, bo kwitną właśnie w tym okresie, gdzie jedne rośliny zaczynają kwitnąć, inne już kończą, także to jest takie uzupełnienie ogrodowe, bo trzeba dzielić arę raz na 5 lat, tak jak Kasia powiedziała, więc tak naprawdę czym mniej przy nich grzebiemy, jak sobie rosną, to tym lepiej, więc mogą rosnąć jako takie zapomniane rośliny. Nie musimy nawozić i proszę Państwa, no, kolor jest po prostu oszałamiający.
I zdecydowanie to, co chciałabym jeszcze powiedzieć. Wspomniałam, że irysy nie są łatwymi roślinami, natomiast z nimi jest tak troszeczkę jak ze zwierzętami. Jeżeli je kochamy, to dużo nam wybaczają. I myślę, że jeżeli nawet popełnimy jakieś błędy hodowlane, to specjalnie nie zaważy na ich urodzie.
A ty jeszcze jakieś popełniasz?
Tak, tak. Popełniam jeszcze błędy. Niecierpliwości błąd przeważnie.
To kiedy, znaczy?
Kiedy zaczyna się otwierać irys rano, godzina w 5:30 czasem i jest dopiero pąk lekko uchylony. Nie mogę się oprzeć, żeby nie odchylić płatka i zobaczyć, jaki kolor się szykuje. Natomiast
a
bardzo
irysy
często
nie lubią głaskania?
W sumie to je o to nie pytałam, ale myślę, że nie lubią, jak im się te płatki przerywa. A to się czasami zdarza.
W ten sposób.
Przy otwieraniu takiego płatka.
Gdy rosną w ogrodzie, najładniej wyglądają w kępach.
Znaczy generalnie, jeżeli zakładamy gdzieś ogród...
I tu, Kasi, no to jest rodzaj szkółki, można powiedzieć.
No
to tak?
Jest pole całe irysów, więc jest takie łubu-dubu, bym powiedziała, kolorystyczne. Wygląda cudownie. Natomiast no, też możemy, czy pojedyncze sobie zrobić taką troszeczkę monokulturę, ale bym jednak od tego odeszła i dodałabym coś jeszcze do tych irysów, no bo my też staramy się robić takie ogrody, żeby ta ta bioróżnorodność jednak była większa i żeby coś się tam działo. Ale irysy świetnie można uzupełnić różnymi innymi roślinami, bo nawet kiedy te kwiaty znikną, które teraz nas tutaj zachwycają, no to też pozostają te piękne liście, takie wysokie, mocno zielone, bardzo architektoniczne w kształcie, więc bardzo fajnie uzupełniają kompozycje ogrodowe. Więc możemy albo posadzić większe grupy.
Szable, miecze są długie i wysokie.
Tak, piękne są. Więc możemy albo w większych grupach gdzieś posadzić, albo gdzieś tam nawet pojedynczo, no bo taka kępa, no nawet ta kępa wnosi sporo koloru do ogrodu, bo tych kwiatostanów, jak mówiliśmy, no jest z takiej większej kępy już bardzo dużo i wyglądają pięknie. I przede wszystkim, proszę Państwa, to są świetne rośliny do wazonu. Więc czym więcej ich posadzimy, tym więcej możemy jeszcze uszczknąć i część zostawić w ogrodzie, a część zanieść sobie do domu.
Ja właśnie gdzieś tam po drodze rozmawiając miałem taką myśl, że one wyglądają jak z kwiaciarni. Gdybyśmy je ścięli...
Te, które możemy dostać w kwiaciarni, to jest inna grupa, to są irysy holenderskie tak zwane. Mhm. One dłużej stoją w wazonie, natomiast no, nie są tak bogate, nie są tak spektakularne. Te irysy może troszeczkę krócej stoją w wazonie, natomiast dają efekt wow, którego nie dają te holenderskie. Co jest jeszcze, myślę, warte wspomnienia, jeżeli zostawimy, nie obcinamy po przekwitnieniu pędów kwiatowych, to one tworzą bardzo dekoracyjne nasienniki.
Ja się tu znowu bardzo cieszę z tego, co powiedziała Kasia, bo znowu moją teorię pozostawiania w obumarłych kwiatostanów, zwłaszcza na zimę, no bo to są spiżarnie po pierwsze, mnóstwo nasion dla ptaków, a po drugie właśnie w tych pozostałościach też mogą zimować owady i wyglądają przepięknie zimą, kiedyś szron na nich usiądzie, kiedyś śnieg spadnie, naprawdę pięknie to wygląda i wydaje mi się, nie wiem,
myślałem,
Kasiu...
że ty przyjedziesz po nasiona, to taki masz zamiar.
Nie, ja już tutaj się pochwalę, że mnóstwo irysów od Kasi przywiozłam do mojego ogrodu, więc wzbogacam go też genetycznie i kolorystycznie. Natomiast no, chciałam też powiedzieć, że nie wiem, czy się Kasiu ze mną zgodzisz, że no, naprawdę nie zaszkodzi, bo jest taki mit, że jak nie obetniemy kwiatu, to w przyszłym roku te kwiaty będą mniejsze, tak? A no, naprawdę wydaje mi się, że to zupełnie nie przeszkadza, żeby
z tulipanami jest
pozostałe.
Tak na przykład, tak, że trzeba obciąć kwiat, żeby wzmocnić cebulę.
O tulipanach to my sobie będziemy rozmawiać, bo tutaj ta kwestia wysokości sadzenia tulipanów to też jest taka trochę sporna i dyskusyjna, więc myślę, że to na jesień do tego wrócimy. Natomiast no, tutaj zgadzam się zupełnie z Kasią właśnie, żeby pozostawiać te przekwitnięte kwiatostany, bo to naprawdę wygląda pięknie.
W szkółce jest troszeczkę inaczej. No, jeżeli mamy jeden pęd, na którym jest zrobiona na przykład krzyżówka, to jest korzystniejsze, jeżeli pozostałe nasienniki obetne, ponieważ wtedy jakby cała energia rośliny idzie w jeden nasiennik, wtedy jest więcej nasion, one są mocniejsze. Natomiast jeżeli nie jest zrobiona krzyżówka, te nasienniki są naprawdę piękne, bo to są w kształcie takich paróweczek zielonych, które tak. Potem się robią brązowe. I na jednym pędzie potrafi być ich kilka i naprawdę wyglądają pięknie. Natomiast co do zostawiania ich na zimę czy nie, ja myślę, że to jest znowu kwestia tego, gdzie one rosną, natomiast generalnie nie zauważyłam, żeby obcinanie bądź nieobcinanie miało jakikolwiek wpływ na to, jak roślina przyrasta. Tu inne elementy są ważniejsze dla rośliny, a nie obcinanie bądź nie nasienników.
Zauważyłem, że no, irysy, można powiedzieć, jeden kwiat, a to można wokół niej stworzyć ogromną, wielką historię.
Można. Można, ponieważ to są irysy, to są kwiaty, o których się mówi, że są kwiatami bogini iris zresztą. A jak wiadomo, w mitologii im więcej mitów, im więcej opowieści, tym lepiej, tym ciekawiej.
U ciebie też jest ciekawie. Jest coś, czego ja na tym polu nie rozumiem, bo rzeczywiście każdy irys to jest przede wszystkim opisany, tak? I ma swoją etykietkę. A po drugie, niektóre jeszcze są etykietkami obwiązane.
Tymi etykietkami zaznaczam irysy, które zostają do obserwacji. Takimi nieopisanymi. One stracą kwiat i ja potem będę miała trudności, żeby określić, który chcę zostawić
do obserwacji. A pamiętasz, był ładny kwiat, tak?
Dokładnie. I tutaj wiem, że...
A potem sprawdzasz, jak będzie się
zachowywał. Jak będzie się zachowywał
zieleń.
Za rok. Tak. Jak będzie przyrastał, jak będzie kwitł za rok. Natomiast tu widzisz inne etykietki. Tu są etykietki, gdzie mamy opisane...
Już na kwiatach?
Tak. Tutaj już jest zrobiona krzyżówka. Widzisz, na jednym.
Tak jest.
I tu mamy opisane mamusię, która jeszcze nie jest odmianą, jest siewką w dalszym ciągu, natomiast już ją krzyżowałam.
16K2.
Dokładnie, kazet.
Kazet.
Kazet, tak. Ale już ją krzyżowałam z inną siewką, z siewką 33-16KZ. I mimo, że ten kwiat, ta roślina, ta kępa będzie miała takie cechy, jakie widzimy teraz, to z tego nasiennika już możemy uzyskać kompletnie inne rośliny, o innych kwiatach i innych cechach.
Tylko z tego jednego?
Tylko z tego jednego nasiennika, dlatego widzisz, tu jest pąk kwiatowy, tu jest starszy pąk kwiatowy, który już przekwita. Natomiast jest konkretnie na tym konkretnym pąku kwiatowym opisany.
A swoją drogą, jak ty to robisz? Ty chodzisz z jakimś pędzelkiem?
Z pęsetką.
Po prostu?
Po prostu z pęsetką. Zaraz ci pokażę, jak to wygląda. Widzisz tutaj, jest znamie słupka.
Tak.
I tutaj możemy to pęsetką...
Rozchyla kwiat.
Pęsetką jest łatwiej. Widzisz, i tu jest pyłek. I ten pyłek na tym znamieniu...
Ja już jestem
w
nauczona.
Ten sposób.
Ja już jestem nauczona, to tutaj pomagam w operacji.
Przenosimy na inną roślinę, tutaj. Tu jest taki maleńki języczek pod znamieniem.
Pod płatkiem, tak. Nad brudką znajduje się płatek, który jest kieszonka.
Jest taka kieszonka, ona jest lekko klejąca. Właśnie w tym celu jest ona klejąca, żeby
zostaje.
Kładąc pyłek, żeby on się trzymał. Dla pewności można delikatnie docisnąć. Jest taka szkoła, aby po skrzyżowaniu irysa obrywać płatki dolne, żeby zlikwidować lądowisko dla owadów. Żeby już się nie dokładały do tej krzyżówki tym, co przenoszą na skrzydełkach. Ja natomiast uważam, że wbrew naturze nie będziemy działać i zostawiamy to tak jak jest, czyli płatki dolne. Jeżeli jakaś pszczoła czy trzmiel coś dołoży, tym ciekawiej.
Ja tu trzymam taki kwiatostań, proszę Państwa, który po prostu wygląda, jakby był jeszcze brokatem do tego wszystkiego posypany. W słońcu tutaj się przepięknie świeci. Nie dość, że kolor bursztynowy tego kwiatu, to jeszcze mnóstwo tutaj takiego brokatu na pyłkach pięknie wygląda.
Kasiu, ty przychodzisz rzeczywiście o tej 6 rano na swoje pole irysowe, bo spać nie możesz, tak? Bo chcesz zobaczyć,
bo coś się przecież co się rozwija, będzie działo, jak coś mogłabym się rozwija. Spać.
A z kim ty o irysach jeszcze możesz porozmawiać, podyskutować?
To znaczy tak.
Czy to jest takie hobby dla ciebie po prostu?
Ja jestem członkiem kilku towarzystw irysowych. Moim jakby macierzystym jest Środkowoeuropejskie Towarzystwo Irysowe, które obejmuje Polskę, Słowację, Czechy, Litwę. Ze względu na sytuację, że tak powiem, koronawirusową nie mamy konwencji, natomiast zazwyczaj mamy zjazdy co rok. Poza tym jestem jeszcze członkiem francuskiego towarzystwa irysowego, amerykańskiego towarzystwa irysowego.
Światowa irysiara.
I brytyjskiego, siłą rzeczy.
Królewskiego brytyjskiego, prawda?
A to ogrodniczego, tak, to też. Gdybym chciała rozmawiać, to naprawdę mam z kim, jeżeli chodzi o osoby, że tak powiem, fachowe w tej kwestii. Natomiast szczerze mówiąc, wolę rozmawiać z laikami, ponieważ...
To bardzo dziękuję.
Myślę, że nie do końca jesteś laikiem w tej kwestii. Natomiast chodzi o to, że osoby, które nie zajmują się tym jakby zawodowo lub głębiej, nawet hobbystycznie, mają w sobie tyle entuzjazmu i tyle takiego spontanicznego zachwytu, bezpretensjonalnego, że jest wiele przyjemniej rozmawiać.
A teraz cicho powiem, mówisz o Agnieszce, wiesz, bo ona ma tyle zachwytu bezpretensjonalnego.
Ale ona jest jednak fachowcem.
A zachowuje się jak laik. Tak, trochę tak.
To jest cecha ludzi, którzy w sposób autentyczny kochają ogrody i rośliny.
To jest fajne też w ogrodnictwie, że nagle można odkryć nową roślinę, nowy typ roślin, się nią zachwycić.
Ale tam roślinę, ale się poznaje nowych, fantastycznych ludzi.
To
jest dopiero frajda, tak? Przecież my tutaj z Kasią też nie poznałyśmy się w szkole, w podstawówce, tak?
Tylko
zwyczajnie na Facebooku, tak? I proszę zobaczyć, jak tutaj dusza do duszy ciągnie i fantastyczne znajomości w wieku takim, jakim jesteśmy, prawda? Nowe można zawrzeć i to jest fantastyczne i jest o czym rozmawiać. Można się spotkać co tydzień, prawda? I nadal jest o czym rozmawiać. Także to jest fantastyczne. Myślę, że to jest właśnie łączą ludzi.
To ostatnie pytanie za 100 punktów. Kasiu, co ty właściwie chcesz wyhodować?
Wyhodować.
Takiego, dobrze, żebyś i ty miała efekt wow.
Powiem tak.
Bo ja marzę sobie o czarnym irysie i żebyś go nazwała Włodzimierz.
To jest dobre imię dla irysa.
Prawda?
Tak.
Też tak myślę.
Tak, dobrze się kojarzy.
Dobrze się kojarzy?
Tak, bardzo dobrze się kojarzy.
Kiedyś kojarzyło się z Włodzimierzem Iliczem, tak?
No tak, ja jestem ta generacja, która kojarzyłaby w ten sposób, ale...
I teraz brzmi oryginalnie.
Co bym chciała? Chciałabym osiągnąć coś, co jest niemożliwe tak naprawdę, bo chciałabym wyhodować Irysa Czerwonego.
O, Włodzimierz do Czerwonego?
Prawda?
Jak najbardziej.
Prawda?
Tak.
Jestem dosyć blisko, natomiast typowo czerwonego takiego...
Ale rzeczywiście nie ma.
Nie ma. To jest wiśniowy.
Ale piękny jest.
Tam jest prawie czerwony.
Jest piękny, ale on nie jest czerwony.
Krzyczy z daleka Agnieszka, która poszła w te irysy.
To znaczy, chodzi mi o taką czerwień jak skrzynka pocztowa. Mhm. Takie. Jest to niemożliwe, ponieważ irysy nie zawierają w swoich genach substancji, które mogłyby taki kolor irysa stworzyć.
Więc no róże to proszę bardzo.
Tak, róże tak. Natomiast,
jakieś żółcie też. Różowawe. Tak, fiolety różowawe.
Różnego rodzaju bordo, aha, wiśniowe, tak, natomiast takiej czerwieni jaskrawej niestety się nie da. Drugą jakby taką roślinką, którą bardzo chętnie bym zawitała wśród moich irysów, byłby irys zielony. Oliwkowy udało się, natomiast nie jest to zieleń taka jaką bym chciała, czyli taka bardziej liściasta. No ale to jakby, mimo że jest to niemożliwe, to jednak
próbuję. Ale ty wiesz, że
próbuję.
To jest niemożliwe, tak?
Ja wiem, że to jest niemożliwe. To jest naukowo niemożliwe.
Mm-hmm.
No, dlatego...
Ale być może... Cuda
ale
się
nie powstrzymuje mnie to przed zdarzają. Próbowaniem. Dlatego też próbuję w dalszym ciągu.
Może trzeba połączyć te irysy, nie wiem, z czymś innym.
A wiesz, że kiedyś próbowałam z liliowcami?
No i?
Nie udało się niestety. Nie wytworzyły nasion. Ale próbowałam raz, więc może czas spróbować po raz kolejny.
Wszystko się może zdarzyć. Pięknie dziękuję. To rzeczywiście, to twoje irysowe pole robi ogromne, ogromne wrażenie.
Dziękuję bardzo w imieniu swoim i irysów.
Agnieszko, żegnamy się już. Wracaj z tego pola.
Tak, ale chciałam też zachęcić Państwa do kolejnych w audycji, bo my będziemy opowiadać nie tylko o irysach, ale w następnych audycjach będziemy opowiadać też o ogrodzie Kasi, bo Kasia...
My tu jeszcze przyjedziemy.
Tak, Kasia się przeprowadziła z Anglii do Polski. Kupiła tutaj miejsce na ziemi swoje w przepięknym, takim bardzo mocnym zarośniętym terenie i będziemy rozmawiać o tym, jak Kasia sobie daje radę właśnie z tą przestrzenią, więc myślę, że to będzie też bardzo ciekawy odcinek.
Tematem audycji będzie, jak stworzyć ogród, gdy się ma ogród, bo gdy się przeprowadziłaś, to ten ogród już tutaj był.
Tak, on tutaj był, kilkunastoletni właściwy ogród z dużą, bardzo dużą ilością krzewów i drzew.
I to, co Agnieszkę zachwyciło, to jest to, że ty nie miałeś takiego pomysłu, żeby wszystko wyrównać i zrobić tak, jak tobie się podoba.
No nie, tutaj choćby z tego względu, że należy docenić pracę poprzedników, którzy też kochali ten ogród i obiecałam, że tego nie zrobię.
Po prostu.
Po prostu. Ale i tak bym, nawet gdybym nie obiecała, nie zrobiłabym niczego przeciwko temu ogrodowi, ponieważ on już, kiedy go zastałam, on już miał jakiś swój klimat, należało dać mu tylko taki osobisty rys.
To o osobistych, drobnych, ogrodowych rysach będziemy rozmawiali. Agnieszka Hubenek-Żukowska, Katarzyna Zalewska, Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia za 2 tygodnie.